Witam Was, chwała Bogu. Ja sobie zdaję sprawę, że macie takie pewne oczekiwania w związku ze mną, w związku z każdym mówcą, który tutaj jest, dlatego że osoba, która rzadko bywa w Waszym zborze, coś powinna przywieźć, coś powinna przynieść, powinna się czymś podzielić. Ale chciałbym, żebyśmy to kazanie dzisiaj powiedzieli wspólnie. Dlaczego? Dlatego, że są pewne sytuacje, w których wszyscy bierzemy udział. Są pewne sytuacje, za które wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, nie tylko kaznodzieja, nie tylko pastor. To zazwyczaj chodzi o nasze osobiste życie i wtedy dobrze mieć takie też swoje Boże spojrzenie na to, czego Bóg ode mnie oczekuje. Tak w życiu bywa. Ja jeszcze raz mówię, bardzo proszę, abyście mogli razem ze mną to kazanie powiedzieć. Jeżeli będę pytał o coś, będę o coś prosił, to zechciejcie odpowiedzieć. Zbór, w którym jestem, zbór w Bytomiu Odrzańskim, jest do tego przygotowany i właściwie nawet czasami za dużo wiernie odpowiadają. Ale to jest taka dobra forma, bo wtedy wiem, że słuchacie, że idziecie ze mną, że bierzecie w tym nabożeństwie udział. Jeszcze mamy okres wakacyjny. To tak zwykle bywa, że pod koniec wakacji powoli się zjeżdżamy, przychodzimy do zboru, znowu wyjeżdżamy, jesteśmy. Jeszcze takie małe może rozprzężenie. Ale temat, który poruszę, nie jest takim zupełnie wakacyjnym, tylko tematem, który właściwie zawsze może nam w życiu towarzyszyć. Pewnie jest tak, że każdy z Was, ja także, ma w życiu pewne zdarzenia, od których chciałby uciec. Nie chciałby ich po prostu pamiętać. One są. I od czasu do czasu one gdzieś tam wracają. Jakieś nieciekawe zdarzenia, niedobre zdarzenia. One uparcie chcą nam towarzyszyć. Pytanie, jak długo będą nam towarzyszyły? Słuchajcie, powiem wprost. Do końca naszego życia na ziemi. Od pewnych sytuacji nie uciekniemy. Od pewnych zdarzeń, które kiedyś miały miejsce, nie uciekniemy. One do końca z nami będą i będą. Więc po co one są? Dlaczego się zdarzyły? Otóż słuchajcie, zdarzyły się dlatego, abyśmy pewną lekcję z nich mogli wyciągnąć. Dzisiaj jako ludzie wierzący na wiele sytuacji patrzymy zupełnie inaczej. Przyglądamy się temu wszystkiemu z perspektywy czasu i widzimy, że te zdarzenia były nam potrzebne. Że gdyby nie tamto zdarzenie, to pewnie popełnialibyśmy podobne błędy, to pewnie byśmy chcieli żyć tak jak kiedyś, ale to, co się zdarzyło, wywarło taki dosyć istotny wpływ, taki ślad pozostawiło na naszym życiu. Jak myślicie, czy bohaterowie wiary w Starym i w Nowym Testamencie mieli takie przeżycia, których nie chcieliby mieć? Czy były takie zdarzenia? Czy wszystko od początku do końca mieli w życiu poukładane? Nie, słuchajcie. Gdyby tak było, to czytalibyśmy Biblię z otwartymi ustami, ale pewnie tylko raz albo dwa razy byśmy powiedzieli, to nie jest dla nas. My nie możemy żyć tak jak oni, bo oni byli niezwykli. Otóż słuchajcie, macie rację, że bohaterowie i Starego, i Nowego Testamentu, bohaterowie Biblii, słuchajcie, mieli zdarzenia, od których chcieli uciec. Mieli zdarzenia, których nie chcieli pamiętać, ale jednak one były. Wyobraźcie sobie, że nawet takie pewne zdarzenie zostało przez jednego z nich opowiedziane. Mam tu na myśli Piotra, tego Piotra, którego znamy, mówimy świętego Piotra. Otóż Piotr, słuchajcie, miał pewne zdarzenie, które przekazał ewangeliście Markowi. Jako ciekawostkę chcę powiedzieć, że ewangelista Marek prawdopodobnie jako pierwszy pozbierał wszystkie wiadomości o Jezusie Chrystusie i jako pierwszy napisał Ewangelię. Ale ta Ewangelia została napisana na podstawie opowiadania samego Piotra. Marek i Piotr byli w pewnym okresie przyjaciółmi i dlatego Piotr, opowiadając o swoim życiu, ale przede wszystkim o Jezusie Chrystusie, opowiedział pewną historię, dla niego nieszczególną. Pewnie taką historię, której nie chciałby pamiętać, ale jednak ją opowiedział. Czy domyślacie się, jaka to mogła być historia? Pewnie, słuchajcie, to dosłownie było to. To, słuchajcie, było zaparcie się Pana Jezusa. Jak to możliwe? Piotr, który chodził 3 lata z Panem Jezusem, w tym wszystkim się pogubił. I w takiej chwili decydującej dla jego bliskiego przyjaciela, Jezusa Chrystusa, dla niego samego, Piotr z tego wszystkiego się wycofał. Chcę, żebyśmy tę historię odnaleźli. Ona jest zapisana właśnie w Ewangelii według świętego Marka, w 14 rozdziale. Otwórzcie wszyscy Pismo Święte i razem to przeczytamy. Jeszcze raz powtarzam, Ewangelia według świętego Marka, 14 rozdział. I od 66 wersetu ten opis znajdziemy. A gdy Piotr był na dziedzińcu, na dole, przyszła jedna ze służebnych arcykapłanów i ujrzawszy, że Piotr się grzeje, spojrzała na niego i rzekła: i ty byłeś z tym Nazarejczykiem, Jezusem. Ale on się zaparł i rzekł: ani nie wiem, ani nie rozumiem, co mówisz. I wyszedł na zewnątrz do przysionka, a kur zapiał. A służebna, ujrzawszy go znowu, poczęła mówić do tych, którzy stali wokoło: to jeden z nich. A on się znowu zaparł. Wkrótce potem mówili znowu ci, którzy tam stali, do Piotra: prawdziwy jesteś z nich, boś także Galilejczyk. On zaś zaczął się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka, o którym mówicie. Zaraz kur zapiał po raz drugi i wspomniał Piotr na słowo, które mu powiedział Jezus: zanim kur dwa razy zapije, trzykroć się mnie zaprzesz. Wtedy załamał się i wybuchnął płaczem. Ja myślę, że jesteśmy w stanie sobie tę całą historię wyobrazić, to całe zdarzenie, tak krok po kroku. Widzimy tę scenerię, widzimy Piotra, widzimy to ognisko, widzimy gdzieś tam Jezusa, widzimy ten dziedziniec podwórza, zupełnie inne miejsce, obce miejsce dla samego Piotra. Ognisko. Ognisko takie bardzo ważne w tym całym zdarzeniu. Ognisko od dawien dawna zawsze towarzyszyło ludziom. Dlatego, że ognisko, słuchajcie, nawet dzisiaj na obozach różnych młodzieżowych stwarza poczucie bezpieczeństwa. Ognisko, na przykład w starożytności, tak zwane ognisko domowe, nawet miało swoje bóstwa. Nie wiem, czy wiecie, że Rzymianie mieli tak zwane westalki, które pilnowały ogniska domowego. Ale gdy sięgamy do Pisma Świętego, to także spotykamy się z ogniem. Na przykład ognisty sług, jak pamiętacie, który prowadził Izraelitów przez pustynię. A nie wiem, czy pamiętacie, że Jan Chrzciciel, gdy zobaczył Jezusa przychodzącego do chrztu, powiedział tak: ja chrzczę was wodą, ale ten, który za mną idzie, będzie was chrzcił Duchem Świętym i czym? I ogniem, słuchajcie. A więc ogień ma jakieś takie szczególne znaczenie. Daje ciepło, poczucie bezpieczeństwa, ale też ogień wypala, ogień oczyszcza. I takie ognisko, taki ogień płonął właśnie na dziedzińcu tej świątyni. Tam był Piotr. Piotr grzał się przy ognisku. Ale wiecie co, gdy tak słuchaliśmy tej historii, to od razu odnosimy wrażenie, że Piotr nie pasuje w ogóle do tego ogniska. Od samego początku Piotr był obcym przy tym ognisku. Jakoś próbował tam się wkomponować, jakoś próbował tam być, chciał tam być z tymi ludźmi. Ale jeszcze raz powtarzam, że od samego początku Piotr był tam obcy. A nawet ci, którzy tam siedzieli, dali temu wyraz. Bo co usłyszeliśmy? Usłyszeliśmy z wypowiedzi młodej dziewczyny: i ty byłeś z tym Jezusem. A więc ty właśnie obcy, byłeś z tym Jezusem. Ty nie jesteś tu właśnie z nas. Co jeszcze Piotr usłyszał? Że jesteś Galilejczykiem. Nie pasujesz w ogóle do nas. Więc dlaczego Piotr tak uparcie siedział przy tym ognisku? Dlaczego w ogóle tam poszedł? Dlaczego chciał się tam znaleźć? Czy tam naprawdę było jego miejsce? Gdy po raz kolejny zwrócono się do Piotra, dając jemu do zrozumienia, że nie jesteś z nas, że jesteś obcy, mamy napisane, że Piotr wyszedł na zewnątrz. Słuchajcie, on cały czas był na zewnątrz. On cały czas był z boku. On naprawdę tam nie pasował. No właśnie, obce ogniska, obce miejsca. Myślę, że nieraz jako ludzie wierzący przypadkowo albo czasami z własnej woli byliśmy przy takich obcych ogniskach. Byliśmy w takich obcych miejscach. Kilka może takich moich osobistych przeżyć mojej rodziny, gdy się prawie 14 lat temu wyprowadziliśmy do Bytomia Odrzańskiego. To jest przecież tak niedaleko, bo zaledwie 14 kilometrów stąd. Ale słuchajcie, od samego początku, już w pierwszych dniach odczuliśmy, że w tym mieście jesteśmy obcymi. W sklepie tak było. I dzieci nasze, gdy poszły do szkoły, to nie poszły na religię, która była prowadzona w szkole, a więc musieliśmy napisać oświadczenie, że dzieci na religię nie będą chodziły. I właściwie ta obcość, to takie wyobcowanie codziennie nam towarzyszyło. Gdy ludzie przychodzili obok naszego domu modlitwy, to słyszeliśmy różne komentarze. Wiecie, nieraz, podobnie jak Piotr, chciałem tak w myślach, jak gdyby zaaklimatyzować się do końca w tym mieście, być razem z tymi ludźmi. Odnosiłem wrażenie, że jeżeli będę jednym z tych mieszkańców, to będzie mi łatwiej. Ale słuchajcie, po 3, po 5 właściwie latach zrozumiałem, że to, że jestem obcy, że jestem inny, jest coś niezwykłego. Wiecie, zacząłem być dumnym z tego, że jestem innym człowiekiem, że moja rodzina jest inna. Ta niechęć na początku mieszkańców, bo to się przecież tak uwidaczniało, zaczęła się później zamieniać w ciekawość. A jak? A dlaczego? A po co? I zrozumiałem, że tak, słuchajcie, musi być. Przecież Pan Jezus powiedział, biada wam, jeżeli wszyscy ludzie o was jak mówić będą? Słuchajcie, no jeżeli wszyscy ludzie o nas dobrze mówią, to jaki pożytek z tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi? Oczywiście, ja nie mam kraść, ja nie mam przeklinać, nie mam zdradzać swojej żony, nie mam być rozbójnikiem. Ale jeżeli w każdym środowisku się odnajdę, jestem fajnym, równym facetem, to z tym coś jest nie w porządku. Fajny facet lubi wypić, ale chodzi do innego kościoła. Czy to można jakoś zgodzić ze sobą? Czy to można połączyć ze sobą? Nigdy, słuchajcie. Wiecie, teraz tak patrzę z perspektywy tych 14 lat na tę naszą taką inność, na tę naszą taką wytrwałość, którą Pan Bóg nam dał i mojej żonie, i mi, i naszym dzieciom, bo też przecież one brały w tym wszystkim udział, też odczuwały takie pewne wyobcowanie, to mówię, chwała Ci, Panie Boże, za to, że dałeś nam siłę do tego, żebyśmy byli inni. Bo gdybyśmy tak wsiąknęli w to środowisko, bo gdybyśmy tak się dali wtopić, jak próbował zrobić to Piotr, to dzisiaj zbór pewnie by nie istniał, bo nie byłbym w stanie tego przeżyć. Nie byłbym w stanie być do końca człowiekiem wierzącym. Ale dzięki temu, że Pan Bóg dał nam tyle mocy Bożej, to słuchajcie, to mogła nawrócić się Maryla i przyjąć chrzest. To Mariusz, człowiek zagubiony, taki niechciany, z dosyć nieciekawej rodziny, poczuł się dowartościowany przez ludzi wierzących i przez samego Pana Boga. To Wioleta, która miała kłopoty z alkoholem, dzisiaj jest radosną, słuchajcie, szczęśliwą kobietą. To wielu innych może być w tym zborze. Jesteśmy zborem znacznie mniejszym od waszego. Kiedyś miałem kompleks z tego powodu, że jesteśmy takim małym zborem, szczególnie gdzieś tam na konferencjach pytano mnie, a bracie, to ilu was tam jest? Zawsze mnie takie pytania denerwowały, bo powiedziałem, że taki cwaniaczek, który o to pyta, to nigdy ręki nie przyłożył do tego, żeby zbór powstał gdziekolwiek. Dlatego tak mam prośbę w imieniu wielu pastorów, nie pytajcie, jaki mają duży zbór. To często jest pytanie niewygodne, a my tak do końca nie wiemy, ile pracy trzeba włożyć w to, żeby zbór powstał. Dzisiaj 14 rok nasz zbór istnieje, 14 rok tam mieszkamy. Jestem dumny, słuchajcie, z moich wiernych, że idą z góry, z miasta, bo większość z nich mieszka na górze, ja mieszkam nieco niżej, idzie do zboru ze śpiewnikiem pielgrzyma na przykład, czy z innym śpiewnikiem, ale przede wszystkim, słuchajcie, niosą w swoich rękach Pismo Święte. I ludzie gdzieś tam z boku mieszkający w kamienicach, to bardzo często widzę, zaglądają za firanek i patrzą, kto też tam idzie. A to Szymańscy idą, a to jeszcze ktoś idzie, kto jeszcze ktoś idzie. Ci ludzie, słuchajcie, idą na nabożeństwo. I są dumni z tego, że są dziećmi Bożymi. Bo to Pan Bóg dał taką siłę, słuchajcie. Musimy wziąć pod uwagę, że w małym mieście, w takim miasteczku, gdzie ludzie są tacy bardzo zachowawczy, jest zupełnie inaczej. Tam wszyscy są widoczni, tam wszyscy są znani. Ale Pan Bóg daje siłę do tego, żeby być innym, w tym dobrym słowa znaczeniu. Pan Bóg daje tyle mocy do tego, żeby przetrwać ciężkie chwile. z tego się cieszę, z tego się niezmiernie cieszę. Więc po co Piotr w ogóle znalazł się tam, na tym dziedzińcu świątynnym? Czy to było jego miejsce? Czy mógł tam coś zrobić? Chcę powiedzieć, że prawdopodobnie Piotr jako jedyny z uczniów znalazł się na tym dziedzińcu. Choć jeszcze mógł być tam Jan, ale o Janie nic tutaj Ewangelia nie wspomina. Jan wprowadził Piotra na dziedziniec, bo miał jakieś tam znajomości u arcykapłana. Ale Piotr, słuchajcie, był odważnym człowiekiem. Trzeba to powiedzieć, że był odważnym człowiekiem. Odważył się pójść w paszczę samego lwa. Ale pytanie, po co on tam poszedł? Na co on liczył? I pytanie, dlaczego w ogóle się z tego wszystkiego zaczął wycofywać? Pewnie powiemy, bo się po prostu wystraszył. Jak to w życiu naszym często bywa, że czego się boimy, wycofujemy się, boimy się, strasznie się boimy. I jak patrzymy na Piotra, to zauważamy, że przeżywał taką huśtawkę emocjonalną. Przecież nieco wcześniej, to pamiętacie, że uciął ucho mieczem, a był, więc był tak odważnym człowiekiem. A teraz Piotr wystraszył się, słuchajcie, dziewczyny. On dorosły mężczyzna. Wystraszył się jakiejś tam służebnej na dziedzińcu świątynnym przy ognisku. Słuchajcie, a nasze takie spojrzenie, dlaczego Piotr się wycofał z tego wszystkiego? Jak myślicie? Czy się kiedyś nad tym zastanawialiście? Słuchajcie, ta historia Piotra wcale nie jest taką odmienną od wielu historii, które miały miejsce w naszym życiu. Może niekoniecznie było ognisko, ale były inne zdarzenia, były inne sytuacje, było inne środowisko, tak bardzo podobne, może nawet do tego. I może nieraz podobnie się zachowywaliśmy, świadomie czy nieświadomie. Dlaczego Piotr, powiem to wprost, zaparł się Pana Jezusa? Słuchajcie, to nie jest jakiś osąd nad Piotrem, jaki nieszczęśnik, jaki bezbożny, jaki nietaktowny, to przyjaciel, to nieprzyjaciel, nie. Jestem daleki od osądzania właśnie Piotra. Ale ta cała historia ma także i nam pomóc w życiu w wielu różnych sytuacjach. Więc pytam, jak myślicie, jaki mógł być powód tego, że Piotr zaparł się swojego bardzo bliskiego przyjaciela? Czy myśleliście kiedyś nad tym? Tak? Dlaczego Piotr zaparł się Pana Jezusa? Ma ktoś z was jakiś pomysł, jakąś odpowiedź na to? Był słaby w wierze, słusznie. Dlaczego jeszcze? Słuchajcie. No pewnie, że tak. Pan Jezus powiedział słusznie, słowo miało się wypełnić. Ale Piotr, przecież pamiętacie, tak sam w sobie mówił, to jest niemożliwe. Panie, ja się nigdy nie zaprę. Tutaj, bracie, coś mówiłeś, tak? Strach przed śmiercią. Słuchajcie, Piotr sobie zdawał sprawę z tego, że Jezus, jeżeli jest na dziedzińcu, to pewnie z tego dziedzińca już nie wyjdzie o własnych siłach. Że to będzie koniec jego przyjaciela, że to będzie koniec Pana Jezusa. Słuchajcie, a myślę, że Piotr, wiecie, idąc tam na dziedziniec świątynny, miał swój plan działania. On był pełen takiego zapału, takiej ludzkiej właśnie energii. Ja pójdę tam, na ten dziedziniec i wszystkim głośno wykrzyczę, zostawcie tego człowieka, wy się mylicie, to jest dobry człowiek. Przecież on uzdrawiał, on leczył. To jest bohater, którego my potrzebujemy. A słuchajcie, gdy siedział przy tym ognisku, wszystko nagle pogubił w swoich myślach. Ta odwaga, jak to słyszymy, gdzieś ustąpiła lękowi. I Piotr już nic nie mógł powiedzieć. Piotr już nic nie mógł wykrzyczeć. Słyszeliśmy, był słaby. Słuchajcie, był bezradny. Ja nic nie mogę. Co ja mam zrobić? Jak tu uciekać? Co ja mam zrobić? A poza tym, słuchajcie, przyglądając się Jezusowi Chrystusowi, widząc Jezusa, widząc oprawców, widząc żołnierzy rzymskich bijących Jezusa, był rozczarowany. Co? To on się tak daje? Co, to on nic nie zrobi? Przecież on powiedział, że on świątynię odbuduje przez 3 dni. Co, on nic nie robi? Może Piotr miał taką myśl. Zaraz podejdę szybko blisko Jezusa i powiem, Panie, ratuj siebie, coś zrób Boże z tym, coś Jezu zrób z tym, żebyś pokazał, kim naprawdę jesteś. Jest pewna historia, którą znajdziecie w Starym Testamencie. Historia o królu, który był świadkiem śmierci swoich dzieci. Był to król Sedekijasz. Pamiętacie, jest taka scena, w której mamy opis, że synowie tego króla byli zabijani i król Sedekijasz był bez rady, nic nie mógł zrobić. Na koniec, gdy jego synów zabito, został w końcu oślepiony i umarł gdzieś tam daleko w niewoli. Są sytuacje, w których, słuchajcie, jesteśmy naprawdę totalnie bezradni, w których nic nie możemy zrobić. Wiecie, zawsze się dziwiłem, jak to było możliwe, że ci Żydzi podczas II wojny światowej to tacy byli bezradni, że oni tak pozwalali się wywozić do tego Oświęcimia i tam ich gazowano. Dlaczego oni byli tacy bezradni? Dopiero gdzieś tam tylko w tym getcie warszawskim to powstał bunt i tam się Żydzi bronili. Dlaczego oni nie walczyli o swoje życie? Widzicie, czasami strach ma taką moc paraliżującą, że nawet nie możemy oddychać, że boimy się wszystkiego. Boimy się każdego stuknięcia w naszym domu, boimy się każdego telefonu, boimy się każdej osoby napotykanej, bo o coś spyta. Strach paraliżuje. Piotr był pod wpływem takiego strachu. To słusznie z was powiedział, słuchajcie, przecież Piotr tak naprawdę nie był człowiekiem, wiecie jakim? Nawróconym. On tak naprawdę nie był do końca nawróconym. On przez 3 lata był pod fascynacją słów Jezusa Chrystusa. Ale daleko mu było do nawrócenia. Stąd ten jego taki nieprzemieniony zapał. Wszystko zrobię! I w końcu nic. Przecież to Pan Jezus Piotrowi powiedział, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, pamiętacie? To będziesz utwierdzał, bo utwierdzaj braci swoich. Bezradny Piotr. Słuchajcie, jeszcze był inny powód, dla którego Piotr nie był w stanie tego wszystkiego przeskoczyć. Jeszcze był inny bardzo ważny powód, dla którego Piotr nie mógł postąpić inaczej. Wiecie co? Otóż Piotr tylko liczył na swoje siły. Jako człowiek wierzący dopiero później zrozumiał, że on i wszyscy ludzie wierzący, wiecie, czego tak naprawdę potrzebują, jakiej mocy potrzebują? Mocy Ducha Świętego. Piotr nie był wtedy, słuchajcie, jeszcze wypełniony Duchem Świętym. On nie miał żadnego pojęcia o chrztu w Duchu Świętym. Jemu się wydawało, że jest w stanie tak wiele zrobić, bo miał taki autorytet wśród swoich przyjaciół. Ale nie chodził w Duchu Świętym. I dlatego poniósł taką wielką porażkę. Przypomnijmy sobie nasze takie ogniska. Wiem, że to jest takie niewygodne. Ale przypomnijmy sobie nasze takie sytuacje, w których byliśmy niepotrzebnie. Albo jak powiedziałem wcześniej, z własnej woli. W których, no niestety, ponieśliśmy klęskę. Ja wiem, dlaczego czasami ponosiłem klęskę. Dlatego, że miałem wrażenie, że jestem w stanie wszystkich przegadać. Że jestem w stanie wszystkich przekonać. Że jestem mądrym. Ale nie pamiętałem o tym, że tak bardzo potrzebuję mocy Ducha Świętego. Dzisiaj w naszym zborze od kilku już tygodni, właściwie już może chyba 2 miesiące, modlimy się intensywnie o chrzest w Duchu Świętym. Wiecie dlaczego? Bo tak zauważyłem po wierzących, że właściwie do wszystkiego się przyzwyczajamy. Przyzwyczajamy się do tego, że przychodzimy w niedzielę do kościoła, że wszystko jest tak, jak jest. I gdzieś tam zaczynają pojawiać się pewne problemy, jakieś znużenie, jakieś nieporozumienie. Bo tak naprawdę to wszystkim nam brakuje takiej prawdziwej, głębokiej pełni Ducha Świętego. Bo Duch Święty, jak pamiętacie, jest mocą. Do czego jest mocą?
do głośnej modlitwy? Niekoniecznie. Duch Święty jest mocą do głoszenia Bożego Słowa. Duch Święty daje moc do pokonywania trudności, do zwycięstwa. I pamiętamy słowo, które też Pan Jezus wypowiedział, wyrzekł, że nie martwcie się o to, co będziecie mówić. Bo co? Bo Duch Święty da wam mądrość. Duch Święty da wam słów. Wiecie, z tego miejsca dzisiaj zachęcam was o to, abyście się zaczęli modlić w zborze, w domu o przeżywanie pełni Ducha Świętego. Nie dlatego, że jesteśmy zielonoświątkowcami, bo przecież w innych społecznościach tak samo jest przeżywanie przez Duchu Świętym, ale dlatego, że Boże Słowo do tego zachęca. Zresztą, gdy czytamy najpierw w Starym Testamencie proroctwo Joela, a później powtórkę jego słów w Dziejach Apostolskich, to mamy napisane, że w dniach ostatecznych wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało. A więc to jest, słuchajcie, dla wszystkich ludzi wierzących, to jest dla nas wszystkich. Bo to tak w życiu zwykle bywa, że bierzemy chrzest, później jesteśmy w zborze, fascynujemy się wieloma rzeczami, cieszymy się muzyką w zborze, kazaniami się cieszymy, przyjaciółmi ze zboru się cieszymy, ale później po miesiącach, niekiedy po latach dopiero przychodzi jednak takie osłuchanie się wszystkiego. I aby być ciągle odświeżonym, ciągle mocnym, potrzebujemy pełni Ducha Świętego. Czy Piotr przeżył taką pełnię Ducha Świętego? Czy Piotr przeżył to? Pewnie, że tak. Tak, przeżył. Pamiętamy dzień 50, gdy Piotr po napełnieniu Duchem Świętym, już nie bojący się, wstał i powiedział: ja głoszę wam Chrystusa, którego wyście ukrzyżowali. Miał odwagę to powiedzieć. A dlaczego? Bo był ochrzczony w Duchu Świętym, bo przeżył pełnię Ducha Świętego. I pamiętamy później Piotra wchodzącego wraz z Janem do świątyni i zatrzymujących się tych właśnie dwóch braci przy człowieku sparaliżowanym. Czy powiedzieli do siebie: uciekajmy, Janie, uciekajmy, bo to jest sytuacja taka nieszczególna dla nas, tu będzie trzeba uzdrawiać, tu człowiek siedzący, nie wiem, co zrobimy. Nie. Co zrobili Piotr i Jan? Zatrzymali się przy chorym. Zatrzymali się przy chromym. Nie mamy pieniędzy, bo nigdy ich nie mieliśmy. Ale to, co mam, powiedział Piotr, to ci daję w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wstań i chodź. Czy Piotr tego nie mógł powiedzieć tam na dziedzińcu świątynnym? Panie Jezu, wstań, uciekajmy stąd! Nie mógł tego powiedzieć, bo był słabym człowiekiem, bo nie miał w sobie pełni Ducha Świętego. Wiecie co, gdybym nie był ochrzczony w Duchu Świętym, gdybym wraz z moją rodziną nie przeżywał pełni Ducha Świętego, pewnie bym tam nie wysiedział w tym Bytomiu Brzańskim. Nieraz już mieliśmy plany, że kartonów nazbieramy, spakujemy się i wyjedziemy. Ale jesteśmy. Nie wiem jak długo. Bo Pan Bóg daje taką siłę. Bo Pan Bóg przez Ducha Świętego daje moc, daje energię do zwycięstwa nad złem. Do zwycięstwa nad trudnościami. Słuchajcie, czego uczy nas ta historia? Czego uczy nas to osobiste przeżycie Piotra? Jak myślicie? Opowiedziałem wam tę historię, razem wspólnie opowiadaliśmy. Czego uczy nas ta historia dzisiaj, nas współcześnie żyjących w XXI wieku ludzi wierzących? Czy ona ma dla nas jakieś znaczenie takie głębsze, czy tylko kiwamy głowami nad Piotrem, mówimy: no tak, no to tak, tak się zwykle dzieje, że w gębie mocny, ale w czynach słaby. Czy może, słuchajcie, dla nas ta historia ma osobiste jakieś znaczenie? Ja powiedziałem wcześniej, że dobrze byłoby na to w ten sposób właśnie spojrzeć. Czy możecie coś powiedzieć? Jakie znaczenie dla nas osobiście, dla mnie, dla ciebie, kto ma odwagę, niech o tym powie, ma dzisiaj ta historia? Czy czegoś nas uczy w ogóle? Uczy nas czegoś ta historia? Nie słyszę, powiedzcie głośniej. A czego uczy? Słuchajcie, dobrze, że niestety nie możemy na sobie polegać. Pamiętacie, w Biblii jest napisane, to chyba Jeremiasz powiedział, że najbardziej w człowieku co jest przewrotne?
Słuchajcie, nasze serce jest przewrotne. Oczywiście tutaj, mówiąc o sercu, mamy na myśli nasze emocje, nasze uczucia. Jakże często się zmieniamy. Dzisiaj kochamy, jutro byśmy nie wiem, co zrobili. Tacy jesteśmy. Wiecie co? Tak naprawdę jest, że nie znamy siebie do końca. Czasami jesteśmy zaskoczeni, że nas było stać na takie zachowanie. Czasami dobre i chwała Bogu za nie, ale czasami na złe. Nie znamy siebie do końca. I Piotr do końca siebie nie znał. Myślał, że zawsze będzie odważny. Myślał, że zawsze swoją porywczością wszystko pokona. Niestety, nie mógł tego zrobić. Słuchajcie, jeszcze jest inna myśl. Myślę, bardzo ważna dla nas dzisiaj, ludzi żyjących tutaj w naszym kraju, czy w ogóle ludzi wierzących, że nie każde ognisko jest dla mnie bezpieczne. Tak. Nie każde ognisko jest dla mnie bezpieczne. Nie musisz i wszędzie tam, gdzie ciebie zapraszają. Może uważasz, że jeżeli nie pójdziesz tam na to przyjęcie, powiem prosto, na tę imprezę, to może stracisz przyjaciół. Ale słuchaj, jeżeli ich stracisz, jeżeli ci powiedzą, że nie jesteś im ich przyjacielem, czy to byli naprawdę twoi przyjaciele? Myślę, że nie. Biblia mówi, że nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Nie wszędzie muszę być. Spotykamy się z różnymi sytuacjami w pracy, prawda? Ludzie obchodzą imieniny, urodziny, jest tak, czy jest inaczej. I słuchajcie, nie ma sensu uciekać gdzieś, zamykać się do ubikacji, przeczekać to całe zdarzenie, ale można złożyć te życzenia i normalnie się zachować. Apostoł Paweł napisał, że jeżeli prosi cię ktoś z niewiernych, to co masz zrobić? Pamiętacie, co napisał apostoł Paweł? Jeżeli ktoś nas z niewierzących zaprasza na przyjęcie na przykład, to możemy iść. To możemy iść. Ale musimy pamiętać o tym, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. A jeżeli wiemy, że to nie jest miejsce dla nas, to nie idźmy tam. Wiecie, przypomniała mi się teraz historia dziadka mojego przyjaciela, też pastora, mam na myśli tego przyjaciela, który jest pastorem. Otóż jego dziadek to się tak bardzo długo nawracał. To było na wschodzie jeszcze. I słuchajcie, i chodził na nabożeństwa ze swoją żoną, z dziećmi, ale ciągle był człowiekiem nienawróconym i po nabożeństwie zawsze wchodził do takiej tam przydrożnej knajpy. I zawsze tam z krzykiem wchodził i wrzeszczał, proszę piwo, proszę piwo. I dostawał to piwo. I tak było co niedzielę. Na nabożeństwo rozśpiewany wchodził właśnie do knajpy na piwo. I za każdym razem wrzeszczał, proszę piwo, dawaj piwo. Słuchajcie, po iluś tam miesiącach sprzedający piwo, gdy usłyszał znowu tego rozśpiewanego na wpół nawróconego człowieka, gdy znowu usłyszał go, dawaj to piwo, wiecie co zrobił? Walnął go z całej siły pięścią w twarz. Ja ci dam piwo. To ty do dzisiaj nie wiesz, kim jesteś? Ty nie wiesz, kim ty jesteś? Wynocha mi stąd! Bezbożni mu w tym, słuchajcie, pomogli. Czasami tak jest. Jeżeli nie potrafimy podjąć decyzji, to świat nam czasami pomoże. Powie nam wprost, o, to są ci, którzy chodzą do innego kościoła. I mamy problem rozwiązany, że nie wszędzie musimy być, bo my jesteśmy inni. Dzisiaj się nie wstydzę bytomu tego, że jestem z innego kościoła. Jestem dumny ze swojego kościoła. Jestem dumny z tego budynku, który także przy waszej pomocy udało się wyremontować. Jestem dumny, jeszcze raz powtarzam, z tych ludzi, którzy tam przychodzą. Bo wiem, że dzięki wytrwałej modlitwie przyjdą następni. Przyjdą nienawróceni mężowie naszych sióstr. Przyjdą nienawrócone dzieci. Przyjdą nienawróceni rodzice. Jeszcze czegoś innego uczy nas ta historia, a może bardziej do czegoś bardzo istotnego nas zachęca. Już to dzisiaj powiedziałem. Do czego ta historia nas jeszcze, słuchajcie, zachęca? Żeby nie ponosić porażek w życiu. Do czego jeszcze nas zachęca? Mówiliście już o tym. Żeby chodzić z Panem, tak? Ja powiem coś więcej. Słuchajcie, żeby przeżywać napełnianie Duchem Świętym. To jest naprawdę dzisiaj potrzebne.
Wiecie, byłem pod wrażeniem tutaj tej waszej muzyki. Tak sobie pomyślałem, gdybym był człowiekiem niewierzącym, gdybym tu przyszedł, to pewnie bym się dla muzyki nawrócił. Chociaż wiemy, że to Boże Słowo przemienia ludzi, prawda? Że to Boże Słowo przenika do wnętrza. Ale podoba mi się wasza muzyka. Ale tak naprawdę to udział w nawróceniu człowieka bierze Duch Święty. To Duch Święty przekonuje, wiecie o czym? O grzechu. To Duch Święty przypomina o tym wszystkim, co powiedział wcześniej Pan Jezus. Ile to razy czytaliśmy znany fragment Pisma Świętego, byliśmy pod wrażeniem, jakie wielkie jest Boże Słowo, jaką moc ma Boże Słowo. A więc mówię jeszcze raz, potrzebujemy mocy Ducha Świętego, potrzebujemy chodzenia w Duchu Świętym. Bo Boże Słowo, jeszcze raz powtarzam, mówi, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A Boże Słowo mówi, weźcie moc Ducha Świętego. Niech ta historia dzisiaj opowiedziana, wysłuchana, ta historia, która nas zatrzymała w życiu, też ma wpływ na nasze życie. Amen.